Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. W studiu Radia Mors witamy panią dr Martę Hoffmann-Sommer z Platformy Otwartej Nauki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miała pani okazję dzisiaj na Uniwersytecie Gdańskim wygłosić wykład prezentujący kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz uczestniczyła pani w dyskusji panelowej na temat właśnie związany z otwartą nauką. Co to jest otwarta nauka?
Otwarta nauka to jest taka koncepcja, że kiedy człowiek prowadzi badania naukowe, to powinien tak wcześnie jak to możliwe, na takim etapie, kiedy jest to dla niego już wygodne, udostępniać innym swoje wyniki naukowe. I to dotyczy przede wszystkim publikacji naukowych, czyli jak piszemy artykuł, no to już na pewno jest nam wygodnie udostępnić go innym, już to już jest ten moment, kiedy na pewno nie chcemy nic ukrywać i że wtedy on powinien być udostępniony w taki sposób, żeby każdy mógł go przeczytać, kogo to tylko interesuje.
Czy to jest w jakiś sposób prawnie uregulowane?
To jest częściowo uregulowane prawnie obecnie przez niektóre wybrane funkcjonujące na świecie agencje, które finansują badania naukowe. Czyli jeżeli jest jakaś instytucja, która rozdaje pieniądze na badania w postaci grantów naukowych, to ona może oczekiwać od ludzi, którzy z tych pieniędzy korzystają, że oni będą się stosować do jej zasad, do jej sposobów wydawania tych pieniędzy. I w niektórych przypadkach takie agencje po prostu umieszczają taką klauzulę w umowie grantowej, że wyniki tych badań naukowych mają być udostępnione w sposób otwarty.
Z czego wynikają zastrzeżenia firm, które udzielają granty?
No takie agencje to są zwykle jakieś rządowe agencje, które rozdają środki publiczne, pochodzące od podatników pierwotnie, tak? No i panuje takie przekonanie, że jeżeli podatnik finansuje pewne badania, to niezależnie od tego, co wyszło, powinien mieć prawo dowiedzieć się, co wyszło. Jeżeli ktoś publikuje artykuł w czasopiśmie, które jest bardzo kosztowne, którego prenumerata jest bardzo kosztowna, w którym dostęp do pojedynczego artykułu może nas kosztować kilkadziesiąt dolarów albo kilkadziesiąt euro, no to można uważać, że to jest za drogo dla pojedynczego podatnika, że on nie chce dopiero w tej postaci widzieć wyników naukowych, których powstanie wcześniej sfinansował pośrednio poprzez swoje podatki i że należy mu się dostęp za darmo do tego, żeby mógł zobaczyć, co tam wyszło.
Ja jestem dziennikarzem i przyzwyczajony jestem do tego, że jeżeli gdzieś napiszę, to dostaję za to pieniądze. Pamiętam swoje zdziwienie, kiedy na uniwersytecie dowiedziałem się od jednego z wykładowców, że on to najczęściej musi zapłacić za to, żeby jego praca była opublikowana. Czy taka jest faktycznie praktyka, że wydawnictwa biorą pieniądze zarówno od naukowców, jak i od czytelników?
Praktyka jest różna. Najbardziej taki typowy model czasopisma naukowego tradycyjnego polega na tym, że od autora niekoniecznie bierze pieniądze, natomiast bierze od niego jego autorskie prawa majątkowe i bierze je nieodpłatnie, czyli prosi o przekazanie sobie praw, natomiast nic w zamian za to nie daje, żadnego wynagrodzenia. Publikuje artykuł, a czytelnicy, którzy chcą czytać, muszą zapłacić za dostęp. Zazwyczaj w postaci takiej, że biblioteka akademicka prenumeruje dane czasopismo. Dodatkowo zdarza się, że czasopismo pobiera również opłatę od autora, na przykład w postaci opłaty za każdy kolorowy obrazek albo w postaci opłaty od konkretnej liczby stron. Ale to nie jest, powiedzmy, standard. Nie wszyscy tak robią. To już zależy od czasopisma. Koncepcja czasopisma otwartego jest taka, że czasopismo otwarte nie bierze pieniędzy od czytelnika. Natomiast to, skąd bierze pieniądze na proces wydawniczy, to już jest odrębna kwestia. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych modeli jest taki, że wtedy bierze zamiast tego pieniądze od autora, który skoro uzyskał pieniądze na prowadzenie badań, to jakąś ich część może również przeznaczyć na opublikowanie wyników tych badań. No bo inaczej nie byłyby to badania przydatne, gdyby nigdy nikomu nie powiedział, co mu wyszło.
Czyli w takim docelowym kształcie wynikałoby, że to tak naprawdę naukowiec będzie finansował publikację.
No naukowiec z pieniędzy, które uzyskał na badania, czyli nie z własnych prywatnych pieniędzy, tylko jednak tak naprawdę ze środków publicznych. Tu trzeba sobie powiedzieć, że jedno i drugie to są pieniądze publiczne, o których w wydawaniu rozmawiamy, tak? Albo płacimy je w postaci takiej, że biblioteki akademickie prenumerują pewne czasopisma i wtedy dostęp do nich mają tylko ci, którzy korzystają z bibliotek akademickich. Albo mamy taki model, w którym ci, którzy prowadzą badania, część pieniędzy przeznaczonych na badania, jakąś niewielką kwotę z tego przeznaczają na opublikowanie. To finansuje proces wydawniczy, ale za to czytać mogą wszyscy.
Pani jest reprezentantką Platformy Otwartej Nauki Uniwersytetu Warszawskiego. Od dawna istnieje ta instytucja?
W tej postaci, w postaci takiej odrębnej, powiedzmy, komórki o nazwie Platformy Otwartej Nauki od roku chyba 2012.
I państwo prowadzą stronę, na której właśnie można uzyskać darmowy dostęp, jak widziałam, do czasopism, do prac.
My prowadzimy kilka serwisów internetowych. Jeden z nich to jest taki serwis, to się nazywa Biblioteka Nauki i tam polskie czasopisma naukowe mogą za pośrednictwem tego serwisu zapewniać dostęp do swoich artykułów naukowych.
Czy chętnie to robią?
Tak, robią to dosyć chętnie. No są to czasopisma, które nie są wydawane przez wielkie koncerny wydawnicze, tylko są to polskie czasopisma, które w dużym stopniu częściowo są finansowane na przykład z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, częściowo są finansowane przez prenumeraty polskich bibliotek akademickich, częściowo są finansowane przez jednostki naukowe, przy których funkcjonują, albo przez towarzystwa naukowe, przy których funkcjonują. Także zazwyczaj prenumeraty nie są ich jedynym źródłem dochodu i zazwyczaj nie są ich głównym źródłem dochodu. Jest wiele czasopism, które chciałyby uzyskać po prostu większy zasięg i docierać do szerszego grona odbiorców i dlatego dosyć chętnie to robią. Inna jest sytuacja w przypadku globalnych koncernów wydawniczych niż w przypadku polskich czasopism naukowych.
Czyli globalne nie tak chętnie się dzielą swoimi publikacjami.
Różnie, tak. Nie zawsze tak chętnie. Oprócz Platformy Czasopism prowadzimy również serwis Otwórz Książkę, w którym można czytać książki naukowe polskie. Tutaj jakby tych książek nie ma aż tak wiele jak tych czasopism, no dlatego, że potrzebna jest zgoda zarówno autora, jak i wydawcy na to, żeby taką książkę udostępnić w internecie za darmo. Ale w przypadku książek, których żaden wydawca nie planuje wznawiać, nie jest to wykluczone i tych książek trochę też tam jest.
Widziałam też prace magisterskie, nawet i licencjackie.
Tak, jest tam również repozytorium publikacji naukowych, gdzie każdy naukowiec, który gdzieś opublikował swój artykuł i nie jest on dostępny w sposób otwarty, może, jeżeli jest to jakby legalnie możliwe, to może u nas udostępnić ten artykuł poprzez nasze repozytorium, może również udostępnić własną pracę doktorską, magisterską, licencjacką. I prowadzimy również repozytorium danych, gdzie każdy naukowiec, który chce swoje dane badawcze w postaci jakiegoś zbioru danych udostępnić w sposób otwarty, może u nas to zrobić.
Same dane, czyli nawet jeszcze nie wyniki badań.
No, dane są wynikami badań, tak? Dane to jest to, co wytwarzamy w procesie naukowym, w trakcie naszych badań, zbieramy. Mogą to być dane surowe, mogą być przetworzone. Nie jest to jeszcze, to jest ta część naszego rezultatu, naszych badań, która nie jest żadną interpretacją.
I naukowcy są zainteresowani, żeby udostępniać dane, bo to jest jak gdyby połowa pracy dopiero. Nie ma obawy, że ktoś inny
nie,
wykorzysta.
Nie, no możemy udostępnić dane wtedy, kiedy już opublikowaliśmy artykuł. One nie musimy ich udostępniać na bieżąco. Możemy udostępniać je wtedy, kiedy uznajemy, że jakiś nasz projekt został w jakimś stopniu zakończony, publikujemy artykuł i udostępniamy powiązane z nim dane. Ogólnie naukowcy są zainteresowani tym, nie wszyscy korzystają z naszego repozytorium, dlatego że jest wiele innych możliwości również na świecie. Często udostępniają dane w specjalistycznych repozytoriach, które są przeznaczone dla konkretnego typu danych badawczych. Na przykład jeżeli ktoś sekwencjonował jakieś fragmenty DNA w czasie swoich badań, no to może te sekwencje zdeponować w specjalnym banku sekwencji genetycznych. Wtedy nie korzysta z naszego repozytorium, tylko korzysta z jakiegoś światowej bazy danych, gdzie deponuje swoje sekwencje genetyczne.
Przeglądałem państwa stronę i się zastanawiałem jedna rzecz. Widziałem, że tam jest dużo artykułów, dużo prac dyplomowych. Tak dużo to mówię, kilkaset. I nagle zobaczyłem prace dyplomowe, nie dyplomowe, tylko doktorskie i tam było 45. Czy to wynika z czego? Wynika, że ta mniejsza liczba w stosunku do tych innych prac?
To znaczy, myślę, że wiele osób nie jest zainteresowanych udostępnieniem w całości swojej pracy doktorskiej, ponieważ jej najważniejsze wyniki zostały albo opublikowane w postaci artykułu naukowego, albo dwóch artykułów naukowych, albo w postaci książki, jeżeli mamy do czynienia z naukami humanistycznymi lub społecznymi. Także sama rozprawa doktorska często wydaje im się już nie warta jako odrębny twór zajmowania się tym, żeby była dostępna, bo główne wyniki już i tak są gdzieś.
Czy to udostępnianie za darmo, z jednej strony ono, że tak powiem, buduje nasz prestiż, bo jesteśmy częściej cytowani, łatwiej dotrzeć do naszych prac, ale czy nie niweluje trochę źródeł dochodu dla naukowców?
Nie, ponieważ naukowcy nie dostają wynagrodzenia za samo opublikowanie. Naukowcy dostają wynagrodzenie za swoją pracę badawczą, tak? Jeżeli są zatrudnieni w jakiejś jednostce naukowej, no to pobierają pieniądze z racji prowadzenia badań i są zobowiązani w zamian publikować gdzieś wyniki. Natomiast za samą publikację nie dostają wynagrodzenia, więc w tym sensie nie. No możliwe jest, że planują jakieś wdrożenie swoich wyników, swoich badań, jakąś komercjalizację, tak? Że we współpracy z jakąś firmą chcieliby, żeby wyniki, rezultaty tych badań doprowadziły do wytworzenia jakiegoś, nie wiem, produktu konkretnego. Wtedy może być taka sytuacja, że w ogóle przez chwilę nie chcą publikować, bo na przykład będą składać wniosek patentowy. Wtedy nie powinni publikować w żadnej formie, dopóki tego patentu, sprawy z patentem nie zakończą. Tak? Muszą ten wniosek patentowy złożyć i nie powinni publikować ani w czasopiśmie, które jest zamknięte i czytelnik musi zapłacić, żeby zobaczyć artykuł, ani w takim, gdzie czytelnik może go zobaczyć za darmo. Bo publikacja to publikacja, wszystko jedno, czy darmowa potem ona jest, czy nie.
Czy publikacja w otwartym dostępie daje naukowcowi dodatkowe punkty przy pracy naukowej?
Nie, w tej chwili w Polsce nie jest w żaden sposób premiowana w żadnej formie ewaluacji. To na pewno byłaby jakaś motywacja dla naukowców, żeby wkładać ten dodatkowy czas w przekazanie artykułu jeszcze do repozytorium, oprócz opublikowania. Ale tak się nie dzieje. Także robią to w Polsce ci, którzy uważają, że jest to po prostu wartościowa działalność.
Czy przed publikacją państwo dokonują jakiejś recenzji, sprawdzania tej pracy?
Nie, udostępnienie w repozytorium nie jest formą publikacji wyników. Jest uważane za takie działanie równoległe. To znaczy normalnie publikujemy pracę gdzieś w jakimś czasopiśmie, otwartym lub nieotwartym, czyli takim, które albo udostępnia artykuły za darmo, albo nie udostępnia ich za darmo, tylko za opłatą. I odrębnie deponujemy taki artykuł, który już oznaczamy jako opublikowany w tym a tym czasopiśmie, więc jest jasne dla czytelnika, że przeszedł gdzieś ten proces recenzyjny. Odrębnie deponujemy go w repozytorium i tam każdy może do niego wejść.
Mówiła pani o tym, że duże wydawnictwa międzynarodowe trochę inaczej do tego podchodzą, ale ja czytałem artykuł, w którym wręcz są oskarżane o taki lobbying w ustanawianiu prawa, które by raczej faworyzowało na rynku w stosunku właśnie do otwartego dostępu. Czy w Polsce też państwo to odczuwają?
Trudno jest mówić o samej Polsce, dlatego że oczywiście polscy naukowcy nie publikują wyłącznie w polskich czasopismach naukowych. Publikują również w międzynarodowych czasopismach, w związku z czym jakby to przeplecenie tych systemów naukowych polskiego i światowego jest tak dogłębne, że trudno jest do końca wyróżnić, co się dzieje w Polsce, a co nie. No niewątpliwie jest tak, że ten ruch otwartego dostępu jest w jakiejś mierze skierowany przeciwko nadmiernym dochodom wielkich koncernów wydawniczych funkcjonujących w nauce. Częściowo taka jest geneza tego ruchu, że się uważa,
że niektórzy naukowcy nawet zapowiedzieli, że w niektórych wydawnictwach już nigdy nic nie
opublikują. Odbyło się kilka już nawet różnych bojkotów największych wydawnictw w różnej postaci. One, niektóre z tych bojkotów zgromadziły wiele tysięcy naukowców, co nie znaczy, że zostały głęboko odczute przez te wydawnictwa. Niewątpliwie ten ruch jest jakoś skierowany przeciwko wielkim wydawnictwom, co do których się uważa, że podnosiły przez ostatnie 30 lat ceny w sposób absolutnie nieproporcjonalny do kosztów, które ponoszą. No tak, no niewątpliwie oni lobbują za tym, żeby swoją pozycję rynkową zachować.
W Polsce ostatnio się dużo mówiło o pani doktor Szust. Czy kojarzy pani?
Tak, prowadzone było takie badanie naukowe, w którym zespół naukowców stworzył nieistniejącą postać pani doktor Szust, która chciała zostać członkiem Rady Naukowej.
Ona nie, w niektórych przypadkach nawet nie chciała, tylko same się do niej zgłaszały pisma.
Tak, która, no ale zwracała się najpierw do pewnych czasopism naukowych. No i się okazało, że te czasopisma naukowe chętnie przyjęły taką panią, która miała fikcyjny profil w internecie i w żaden sposób nie skontrolowały jakości jej publikacji, ani niczego, ani jej rzeczywistej pozycji naukowej, ani nic. Bardzo chętnie przyjmowały ją. Niestety trzeba sobie powiedzieć, że nie były dla mnie zaskoczeniem wyniki tego badania naukowego, tego eksperymentu, który został przeprowadzony. Wiadomo, że jest taki problem, że jakość czasopism naukowych jest bardzo różna, że można na wydawaniu czasopisma naukowego zarobić dobrze, dlatego że można właśnie pobierać opłaty albo od autorów, albo od czytelników. I bardzo naukowcom zależy, żeby gdzieś opublikować swoje wyniki, więc da się ich często namówić. No jest wiele czasopism, które nie prezentują wysokiej jakości.
Rozumiem, że takie platformy jak tą, którą pani reprezentuje, mają temu zaradzić w jakimś stopniu.
To znaczy, czasami wręcz oskarża się otwarty dostęp, który właśnie wprowadził również ten model, w którym autor płaci za opublikowanie artykułu, o to, że obniżyło to jakość czasopism naukowych. Mnie się wydaje, że to, co jest głównym motorem powstania tych bardzo słabych czasopism, często nawet tak zwanych drapieżnych czasopism, które właśnie starają się namawiają autorów, żeby przysłali swój artykuł i zapłacili jakąś niewielką kwotę, a my to gdzieś opublikujemy, często oni tylko udają, że zamawiają jakieś recenzje, w praktyce tego nie robią. Często oskarża się właśnie ruch otwartego dostępu o to, że przez to, że w ogóle zalegitymizował taki model, w którym autor płaci, to wzmógł jakby ten trend powstawania takich czasopism. Mnie się wydaje, że ten trend jest głównie spowodowany tym, że tak bardzo naukowcy muszą opublikować, tak? Że tak dużo się publikuje i że tak wielki nacisk jest na to, żeby opublikowali jak najwięcej i wszystko jedno gdzie, byle jak, ale żeby były te publikacje. I wydaje mi się, że tutaj ta fakt, że to jednostki naukowe może nie dość przykładają uwagi do tego, co ci naukowcy publikują, bo gdyby to było dobre, to może daliby radę również w lepszym czasopiśmie, prawda? Że to jest główny problem i że ten nacisk na ilość publikacji jest problemem. Dobrze by było, żeby był większy nacisk na ich jakość.
O co pytali uczestnicy spotkania na Uniwersytecie Gdańskim? Czy są jakieś kontrowersje tutaj w naszym gdańskim środowisku co do tego otwartego dostępu i tego, co on oferuje?
Kontrowersje do pewnego stopnia są wszędzie, nie tylko w Gdańsku. Dotyczą w dużym stopniu właśnie tego, jak miałby wyglądać ten system publikacyjny, jakie ostateczne, końcowe rozwiązanie by wszystkim pasowało. Dlatego, że obecnie system publikacyjny w nauce działa wielotorowo. Są czasopisma, w których publikujemy i one są potem dostępne tylko dla osób, które płacą. Są czasopisma, w których możemy publikować i one nadal sprzedają prenumeraty, ale jeżeli my zapłacimy, to nasz artykuł, jeden wybrany w danym numerze, na przykład będzie dostępny dla każdego, co nie zmienia faktu, że prenumeraty nadal sprzedają, no bo reszta numeru jest zamknięta dla czytelników nieprenumerujących. Są również czasopisma otwarte, które funkcjonują wyłącznie w modelu, w którym autorzy płacą. Są różne sposoby publikacji czasopisma albo inne platformy publikacyjne, które są finansowane przez jakieś instytucje naukowe i w związku z tym nikt nie płaci, ani autor, ani czytelnik. Wszystko to funkcjonuje wielotorowo i no, istnieje dyskusja o tym, jak to właściwie chcielibyśmy, żeby wyglądało. Dokąd zmierzamy w tej zmianie systemu publikacyjnego, która jest jakoś w toku.
Kiedy dojdziemy do celu, czyli do tego docelowego modelu?
No tego nikt nie wie. Nie wiadomo również, nie ma zgody na świecie, jak on ma wyglądać. Dlatego mówię, że to jest takie kontrowersyjne.
Czyli rozumiem, że na razie trwa dyskusja, ale jeszcze tak. Jakiegoś jednego wypracowanego modelu, do którego byśmy dążyli, nie ma.
Nie. Nie, aczkolwiek właśnie wszyscy starają się, żeby było to jakoś tak zrobione, żeby jak najwięcej osób miało do tego dostęp, skoro już wszyscy to finansują wspólnie.
Bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem była pani dr Marta Hoffmann-Zomer z Platformy Otwartej Nauki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Morse.